Tak bawią się wszystkie dzieci. Ale nad zwykłymi dziećmi czuwają jednak jacyś rodzice. Jest na nich jakaś rada, można je złapać za rękę, przemówić im do rozumu, ukarać, wysłać gdzieś. A w obozie to wszystko jest niemożliwe. Przemówić małolatkom do rozumu po prostu nie sposób. Mowa ludzka jakby nie dla nich została stworzona. Ich uszy zdają się słyszeć tylko to, co im dogadza. Kiedy rozwścieczeni starcy przechodzą do rękoczynów, małolatki tłuką ich za to ciężkimi przedmiotami. A jakie też zabawy sobie wynajdują? Ot, zrywają bluzę wojskową z inwalidy i zaczynają się nią przerzucać, aby musiał biegać za nią, jakby był ich rówieśnikiem. Obraził się, poszedł sobie, to już jej nigdy nie zobaczy. Przerzucili poza zoną i poszła z machorkowym dymem. A po jakimś czasie podchodzą do niego z niewinną miną. Babciu, daj no ognia. No dobra, już nie gniewaj się. Dlaczegoś sobie poszedł? Mogłeś przecież ją złapać. Ludziom dorosłym, mającym już dzieci i wnuki, te swawole małolatków w obozowej ciasnocie sprawiają może więcej przykrości i bardziej ich ranią niż szczeniacki rozbój i żarłoczna chciwość. Okazuje się, że to właśnie jest jedno z najcięższych upokorzeń, kiedy starszy człowiek zrównany jest ze smarkaczem. Ale gdzie tam zrównany, kiedy zdany jest na łaskę i niełaskę okrutnych smarkaczy? Małolatki nie działają z premedytacją, nie kalkulują. Wcale nie chodzi im o to, aby kogoś upokorzyć, bo wcale nie udają. Oni rzeczywiście nikogo nie uważają za ludzi, wyjąwszy siebie samych i starszych cechu złodziejskiego. Tak pojęli świat i o niczym innym nie chcą mieć pojęcia. Przy powrocie z roboty małolatki roztrącają kolumnę dorosłych zeków, ludzi znużonych, ledwie trzymających się na nogach, pogrążonych w jakimś drętwym otępieniu albo w dręczących wspomnieniach. Małolatki rozpychają się nie dlatego, że chcą wyjść na czoło, że im się śpieszy. To nic by im nie dało. Robią to najzwyczajniej dla zabawy. Trajkoczą głośno na każdym kroku i nadaremno wzywają imię Puszkina. A to Puszkin wziął! Puszkin to zjadł. Bluzgają przekleństwami, bluźnią, klną wymyślnie, ze znawstwem wszystkich możliwych zboczeń płciowych, ani trochę nie krępując się obecnością starych kobiet, a tym bardziej już młodych. W czasie krótkiego pobytu w obozie zdołali osiągnąć nader wysoki stopień wolności od społeczeństwa. Podczas długich apeli w zonie małolatki szaleją, torpedując stojących, przewracając ludzi całymi szeregami. Coś ty, ze wsi? Czego sterczysz na drodze? Albo biegają dookoła któregoś z dorosłych, traktując go jak byle pień, tym lepszy, że można go pchnąć, zastawić się nim, szarpać i ciągnąć w różne strony. Byłoby to nieznośnie przykre, nawet w wesołych chwilach, ale kiedy człowiek czuje, że złamano mu życie, że został rzucony do obozowej jamy na długie konanie, że już śmierć głodowa rozpościera nad nim swoje skrzydła, że mrok mu wypełnia źrenice, to już nie może przezwyciężyć się i współczuć tym młodzikom, że szukać muszą sobie jakieś rozrywki w takim strasznym otoczeniu. Nie, tych starych, zadręczonych ludzi ogarnia gniew, krzyczą, a żeby was zaraza, podłe żmije, ścierwa, psy wściekłe, a bodaj byście prędzej powyzdychali, własnymi rękoma bym ich podusił. Te zwierzaki gorsze od faszystów. Naszczuli ich tu nam na zgubę. I tyle pasji jest w tych krzykach inwalidów, że gdyby słowa mogły zabijać, to już by małolatków nie było. A tak, tak właśnie człowiekowi się wydaje, że ich celowo napuszczono na starszych, bo nawet po najdłuższym namyśle władza obozowa nie potrafiłaby wynaleźć gorszego bata na więźniów. Podobnie jak w udanej partii szachów, wszystkie posunięcia i kombinacje w pewnej chwili same zaczynają się wysnuwać, podczas gdy komuś się wydawać może, że zostały zawczasu tak genialnie zaplanowane. W ten sam sposób powstało w ramach naszego systemu wiele bardzo udatnych metod dręczenia ludzi. Wydaje się czasem, że właśnie tak, a nie inaczej powinny wyglądać małe diablęta występujące w chrześcijańskich legendach. Tym bardziej, że ich najmilsza zabawa, ich symbol, sygnał, znak powitalny i gest groźby to proca, rochatynka. Dwa rozszczapieżone palce, wskazujący i środkowy, jakby ruchome różki, gotowe ubóść. Ale nie bodą one, tylko kolą, bo małolatki zawsze starają się ugodzić nimi w oczy. Nauczyli się tego od dorosłych knajaków. Ma to oznaczać groźbę bardzo serio, bo ci oczy wykole, ścierwo. Dla małolatków zaś jest to ulubiona gra. Ni stąd, ni zowąd przed oczyma jakiegoś staruszka, jak żądło żmi, pojawia się rochatynka i palce już sięgają oczu, za chwilę je wykolą. Staruszek odruchowo cofa głowę, ktoś jeszcze daje mu szturchańca w pierś. Inny małolatek już przypadł do ziemi z tyłu za nogami ofiary i staruszek pada na wznak głową o ziemię. A małolatki ryczą ze śmiechu. Nigdy też nikt z nich nie pomoże mu wstać. Do łbów im nawet nie przychodzi, że zrobili coś złego. To tylko zabawa. Ani bańki, ani kompresy na te diabły nie pomagają. I z trudem podnosząc się z ziemi, staruszek szepcze z wściekłością. Jakbym tu miał karabin maszynowy, to ani chwili bym się nie namyślał. Stary C. pałał do nich prawdziwą nienawiścią. Tak mówił. Wszystko jedno, jest to stracony element. To prawdziwa zaraza rośnie. Trzeba ich tępić już teraz, byle po cichutku. I wykombinował taki sposób. Dopadał gdzieś na osobności małolatka, przewracał go i tak długo tłoczył mu piersi kolanami, póki nie usłyszał trzasku łamanych żeber. Ale go nie wykańczał, tylko puszczał z pękniętymi żebrami. Taki małolatek, twierdził C., już długo nie pożyje, ale żaden lekarz nie połapie się, o co chodzi. C. wysłał tak kilku małolatków na tamten świat, aż go wreszcie w odwet oni sami zatłukli na śmierć. Nienawiść jest matką nienawiści. Czarna woda nienawiści rozlewa się szeroko. Łatwiejsze to niż szukać przyczyny gdzie indziej, wyżej wśród tych, którzy zarówno dorosłych, jak młodocianych skazali na niewolniczy los. Tak wychowywano małych, zaciekłych zwierzaków, a przyczyniało się do tego pospołu stalinowskie prawodawstwo, gułagowskie wychowanie i knajacki zaczyn. Nie sposób było znaleźć nic lepszego, chcąc doprowadzić dziecko do zbydlęcenia. Nie było lepszego i szybszego sposobu na zaszczepienie wszystkich obozowych wad w niedorozwiniętej, wątłej piersi. Nawet wtedy, gdy jeszcze można było łatwo złagodzić duszę dziecka, gospodarze obozów nie pozwalali na to. Przecież nie to było celem ich wychowania. Chłopczyk siedzący w pierwszym podobozie w Krywoszczekinie prosił, aby przeniesiono go do podobozu numer 2, gdzie siedział jego ojciec. Nie pozwolono na to. Przecież instrukcja wymaga, aby rodziny były rozdzielane. Chłopaczek musiał schować się w beczce, przedostać się w ten sposób do drugiego podobozu, gdzie był jakiś czas z ojcem, ale musiał się ukrywać. Został tymczasem uznany za zbiega. Szukano go też w kloakach przy pomocy długiego drąga z wybitymi na poprzek gwoździami, bo przecież mógł utonąć w tym całym bałaganie. I tylko początek jest trudny. Kiedy Wołodia Snigiriow miał lat 15, aresztowanie wydawało mu się jeszcze czymś niezwykłym, a później jego 6 wyroków złożyło się w sumie na całe prawie stulecie. 2 razy skazywano go na 25 lat. Setki dni przesiedział w barakach karnych i w bunkrach. Młode jego płuca przesiąkły gruźlicą. 7 lat poszukiwany był na terenie całego państwa. Wszędzie rozesłano listy gończe. Później trzymał się już dobrze przetartej złodziejskiej ścieżki. Dzisiaj nie ma jednego płuca i 5 żeber. Jest inwalidą 2. kategorii. Witja Koptiajew siedzi bez przerwy od 12 roku życia. Sądzony był 14 razy, z tego 9-krotnie za ucieczki. Na wolności nigdy jeszcze legalnie nie byłem. Jura Jermołow po wyjściu z obozu poszedł do pracy, ale go szybko zwolniono. Woleli przyjąć na jego miejsce zdemobilizowanego żołnierza. Musiał więc powrócić do występów gościnnych i oczywiście złapał nowy wyrok. Stalinowskie nieśmiertelne prawa odnoszące się do małolatków były w mocy 20 lat. Żniwa odbyły się więc 20 razy. 20 roczników te prawa pchnęły na drogę zbrodni i deprawacji. Kto tu ośmiela się kalać pamięć naszego wielkiego koryfeusza? Są wśród dzieci tacy spryciarze, którzy zdążą w bardzo młodym wieku złapać artykuł 58. Na przykład H. Pawłow złapał go mając lat 12. Od 43 do 49 roku siedział w karnej kolonii w Zakowsku. Artykuł 58 nie przewidywał w ogóle żadnego minimum wieku. Stwierdzano to nawet w popularnych wykładach na tematy prawnicze. Doktor Usma zna osobiście 6-letniego chłopczyka, który dostał się do kolonii karnej z artykułu 58. Jest to zapewne rekord. Niekiedy odkładano dla przyzwoitości aresztowanie dziecka na jakiś czas, ale w końcu sprawiedliwości stawało się zadość. Wiera Inczyk, córeczka sprzątaczki, razem z dwoma innymi dziewczynkami, również 14-letnimi, dowiedziała się, że przy deportacji rodzin kułackich małe dzieci zostawiane są na łasce losu na pewną śmierć. Dziewczynki postanowiły więc, tak jak dawniej rewolucjoniści, ogłosić protest. Na stroniczkach wyrwanych ze szkolnych kajetów napisały ten protest własnymi rękoma i rozkleiły na rynku, spodziewając się, że wywoła to natychmiast powszechną reakcję. Jedna z nich, córeczka lekarza, została aresztowana chyba zaraz. A córki sprzątaczki znalazły się tylko gdzieś na jakimś spisie. Nadszedł rok 37 i aresztowano je za szpiegostwo na rzecz Polski. Gdzie, jeśli nie w tym rozdziale, wspomnieć trzeba o dzieciach osieroconych na skutek aresztowania ich rodziców? Stosunkowo szczęśliwy był los dzieci kobiet ze wspólnoty religijnej pod Chostą. Kiedy w roku 29 ich matki zostały zesłane na Sałówki, dzieciom łaskawie pozwolono zostać przy domach i gospodarstwach. Dzieci same zajmowały się sadami owocowymi, warzywnikami, doiły kozy, pilnie uczyły się w szkole, a rodzicom na Sałówki posyłały swoje szkolne cenzurki i zapewniały w listach, że gotowe są cierpieć za wiarę tak jak ich matki. Ma się rozumieć, że partia wkrótce dała im tę możliwość. Iluż to małolatków siedziało jeszcze w latach 20., przypomnijmy sobie wymienione już 48%, dzięki instrukcji o rozdzielaniu zesłanych rodzin. I kto nam dziś opowie o ich losach? Na przykład Hala Wenediktowa. Ojcem jej był piotrogrodzki drukarz, anarchista, matką szwaczka z Polski. Hala dobrze pamięta swoje 6. urodzinki w 1933 roku. Było to wesołe święto. Gdy obudziła się następnego ranka, ojca i matki już nie było, tylko jakiś obcy pan wojskowy bobrował w tatusinej bibliotece. Co prawda po jakimś miesiącu mama wróciła. Kobiety i dzieci miały jechać do Tobolska bez konwoju, tylko mężczyzn wysyłano etapem. Na Syberii zamieszkali razem, ale nie doczekali się końca 3-letniego zesłania. Matkę znów aresztowano, ojca z punktu rozstrzelano. Matka po miesiącu zmarła w więzieniu. A Halę zabrano do domu sierot w dawnym klasztorze pod Tobolskiem. Panowały tam takie obyczaje, że dziewczęta żyły w ciągłej obawie gwałtu. Później przeniesiono ją do miejskiego sierocińca. Dyrektor tak jej prawił: jesteście dziećmi wrogów ludu, a państwo jeszcze was karmi i ubiera. Nie aż podziw bierze, jak humanitarna jest ta dyktatura proletariatu. Hala czuła się jak wilczek w klatce. Mając 11 lat, była już na swoim pierwszym politycznym przesłuchaniu. Dostała wkrótce czerwońca. Odsiedziała zresztą tylko część. Ma teraz około 40 lat, jest samotna, mieszka za kołem podbiegunowym i tak pisze do mnie. Życie moje skończyło się w momencie aresztowania ojca. Tak kocham go do tej chwili, że boję się aż o tym myśleć. Był to zupełnie inny świat i dusza moja pełna jest miłości do niego. A oto wspomnienie Swietłany Siedowej. Nigdy nie zapomnę tego dnia, kiedy wszystkie nasze rzeczy wyniesiono na ulicę i posadzono mnie na nich, a padał ulewny deszcz. Od 6 roku życia byłam córką zdrajcy ojczyzny i nie może być w życiu nic okropniejszego. Posyłano ich do NKWD-owskich domów dziecka i do spec-sierocińców. W większości tych dzieci zmieniono nazwiska, zwłaszcza gdy nazwisko było głośne. Jura Bucharin dopiero w 1956 roku dowiedział się, jak się naprawdę nazywa. A Czebotariow? Mogło się wydawać, że nazwisko to do głośnych nie należy. Dzieci te rosły więc w atmosferze wolnej od miazmatów, których pełne było życie ich dawnej rodziny. A Roza Kowacz, urodzona w Filadelfii, przywieziona do ZSSR w wieku nieledwie niemowlęcym przez ojca komunistę, najprzód znalazła się w sierocińcu NKWD, później wojna zapędziła ją aż do amerykańskiej zony Niemiec. Przedziwne bywają losy ludzkie. No i cóż, wróciła do swego kraju, do ZSSR, tylko po to, aby dostać należne 25 lat. Nawet najbardziej powierzchowne spojrzenie wystarczy, aby stwierdzić, że istnieje reguła. Dzieci skazanych też powinny siedzieć. Prędzej czy później muszą odwiedzić ziemię obiecaną, archipelag, często razem z rodzicami. Oto przypadek uczennicy z 8 klasy Niny Pieregut. W listopadzie 1941 roku przyszli po jej ojca. Rewizja. Nagle Ninie przypomniało się, że w popielniku leży jej czastuszka zapisana na papierku zmiętym, lecz nie spalonym. Mogła tam spokojnie leżeć, ale Nina w popłochu postanowiła podrzeć ją bez zwłoki. Sięgnęła do pieca. Milicjant ocknął się z drzemki i przyłapał ją. Groźny dowód buntu, napisany szkolnym charakterem pisma, ukazał się oczom czekistów. Błyszczą gwiazdy w nocnej dali, stoją w rosie chwasty rosłe. Myśmy Smoleńsk przeputali, przeputamy teraz Moskwę. Wyrażone też zostało niedwuznaczne życzenie. Niech tam szkołę bombardują, bo już lekcji mamy dosyć. Rozumie się, że ci dorośli mężczyźni ratujący ojczyznę na głębokim tambowskim zapleczu, ci rycerze o gorącym sercu i czystych rękach, umieli zapobiec tak strasznemu niebezpieczeństwu. Czy nie uda się, przynajmniej jeden raz, wyciągnąć na światło dzienne takiego kreta, który dał sankcję na uwięzienie uczennicy 8 klasy za jeden wierszyk, choćby po to, aby przyjrzeć się, jakie ma czoło, jakie uszy. Nina została uwięziona. Zabrano dla celów śledztwa jej dzienniczek z 6 klasy i kontrrewolucyjną fotografię, zdjęcie zburzonej cerkwi świętej Barbary. O czym mówił twój ojciec? Dopytywali się uporczywie rycerze o gorącym sercu. Nina nic, tylko szlochała. Skazano ją na 5 lat i 3 lata pozbawienia praw. Chociaż nie sposób jej było ich pozbawić, bo nie miała jeszcze żadnych praw. W obozie, rzecz jasna, oderwano ją od ojca. Gdy zakwitł bez, myślała z goryczą tylko o tym, że koleżanki zdają egzaminy. Nina cierpiała właśnie tak, jak w teorii powinna cierpieć skruszona przestępczyni. Moja rówieśnica Zoja Kosmodymianska, młoda partyzantka rosyjska powieszona przez Niemców, dokonała takich wyczynów, a ja jestem taka podła. Faceci z oddziału operacyjnego naciskali na ten pedał. Możesz jeszcze jej dorównać, tylko musisz nam pomóc. Deprawatorzy młodych serc, jakże pogodny będzie kres waszych dni. Nigdy nie będziecie musieli z rumieńcem wstydu na twarzy wstać z ławy i przyznać się, jakimi to pomyjami syciliście ludzkie dusze. A Zoja Leszczewa potrafiła zakasować nawet własną rodzinę. Oto jej dzieje. Ojca, matkę, dziadka z babcią i starszych braci tej dziewczynki, jeszcze niedorosłych, wszystkich ich rozproszono i wtrącono do najodleglejszych obozów tylko za to, że wierzyli w Boga. A Zoja miała zaledwie 10 lat. Posłano ją do domu dziecka w Iwanowskim obwodzie. Tam oznajmiła, że nigdy nie zdejmie z szyi krzyżyka, który jej mama dała w chwili rozstania. I zaciągnęła sznureczek ciaśniej, aby nie mogli jej zdjąć krzyżyka w nocy. Walka trwała długo. Zoja zawzięła się. Możecie mnie udusić, ale zerwiecie to dopiero z mojego trupa. Wówczas jako oporną na zabiegi wychowawcze posłano ją do domu dziecka dla niedorozwiniętych. To już było dno, a zachowanie się małolatków jeszcze gorsze niż opisane wyżej. Walka o krzyżyk trwała dalej. Zoja wszystko wytrzymała, nawet tu nie nauczyła się ani kraść, ani kląć. Taka święta kobieta, jak moja mama, nie może mieć córki złodziejki. Lepiej już będę za polityczną, tak jak cała rodzina. I Zoja została polityczną. Im bardziej wychowawcy z radiem pospołu wynosili pod niebiosy Stalina, tym wyraźniej widziała w nim Zoja sprawcę wszystkich nieszczęść. Nie dość, że nie skapitulowała przed złodziejaszkami, ale ich teraz pociągnęła za sobą. Na podwórcu stał standardowy gipsowy posąg Stalina. Zaczęły zjawiać się na nim szydercze i nieprzyzwoite napisy. Małolatki lubią sport, trzeba tylko umieć pokierować nimi. Administracja przemalowuje posąg, zarządza obserwacje, zawiadamia MGB. A napisy wciąż się pojawiają i cały dom dziecka ryczy ze śmiechu. Wreszcie pewnego pięknego poranka znajdują głowę posągu na ziemi, a w jej pustym wnętrzu czyjś kał. To zamach terrorystyczny. Przyjechali gepiści, zaczęły się regularne przesłuchania i groźby. Jak nie wydacie całej tej bandy terrorystów, to was wszystkich rozstrzelamy za terror. A co w tym nadzwyczajnego? Też wielkie rzeczy rozstrzelać 150 pentaków. Gdyby on się o tej sprawie dowiedział, to przecież sam wydałby taki rozkaz. Nie wiadomo, czy dzieciaki wytrzymałyby śledztwo, ale tymczasem Zoja Leszczewa oświadczyła. To wszystko moja robota. A na co jeszcze ten łepek jest zdatny? Poszła pod sąd i dostała wyrok śmierci. Całkiem serio. Ale z uwagi na przesadny humanitaryzm, cechujący przepisy wykonawcze prawa z 50 roku o przywróceniu kary śmierci, nie bardzo wypadało rozstrzelać 14-letnią dziewczynkę. Dlatego też dano jej dychę. Nawet dziwne, że nie 25. Do 18 roku życia była w obozach ogólnych, później przeniesiono ją do specjalnych. Za swoją bezkompromisowość i ostry język dostała w obozie domiar do wyroku, chyba nawet dwa razy. Wyszli na wolność rodzice jej i bracia, a Zoja wciąż siedziała. Niech żyje nasza tolerancja w sprawach wiary. Niech żyją dzieci, gospodarze ery komunizmu. Pokażcie mi kraj, gdzie by tak kochano i hołubiono dzieci, jak u nas. Muzy w gułagu. Często się słyszy, że w gułagu możliwe jest wszystko. Najczarniejsza podłość i przeniewierstwo wszelkiego rodzaju. Najdziwniejsze, najmniej spodziewane spotkania. Miłość na skraju otchłani. Tak, to wszystko się zdarza. Ale jeżeli ktoś z błyskiem w oku zacznie wam opowiadać, że zna konkretny wypadek reedukacji, do której doszło oficjalną drogą dzięki staraniom działu kulturalno-oświatowego, to z całym spokojem i stanowczością można mu zareplikować jednym słowem – bujda. Wszyscy w gułagu tak czy inaczej przeistaczają się, zmieniają się. Jeden pod wpływem drugiego i pod naciskiem okoliczności zmieniają się na lepsze lub gorsze, ale jeszcze żaden małolatek, a tym bardziej dorosły, nie doznał przemiany za sprawą działu KO. Jednakże po to, aby obozy nasze nie przypominały owych siedlisk rozpusty, gniazd rozbójniczych, hodowli recydywistów i rozsadników niemoralności, jak zostało to powiedziane o więzieniach carskich, zaopatrzono je w ów przydatek, jakim jest dział KO, czyli kulturalno-oświatowy. Bo, jak oznajmił niegdysiejszy szef gułagu, A. Peter, rozbudowie zakładów karnych w krajach kapitalistycznych proletariat ZSSR przeciwstawia ze swej strony rozbudowę kulturalnego, a nie rabskiego, obozowego, współczynnika tych instytucji. Te zakłady, które w proletariackim państwie są miejscami odosobnienia, można nawet nazywać więzieniami, czy jak tam kto woli, nie chodzi o terminologię. Są to zawsze miejsca, gdzie życie nie podlega unicestwieniu, lecz właśnie puszcza nowe kielki. Nie wiem, jaki był koniec Apetera. Uważam za najbardziej prawdopodobne, że prędko ukręcono mu łeb i to tam właśnie, gdzie życie puszcza nowe kielki. Ale nie chodzi o terminologię. Czytelnik zrozumiał już może, co w naszych obozach było najważniejszą sprawą. Rozbudowa współczynnika kulturalnego. Organy te były stworzone tak, aby mogły zadośćuczynić wszelkim wymogom. Namnożyło się ich sporo, macki te sięgały do każdej z wysepek. W latach 20. nosiły nazwę działów polityczno-wychowawczych, PWC. Poczynając od lat 30. nazywano je działami kulturalno-oświatowymi, KWC. Miały one m.in. zastąpić dawnych kapelanów więziennych i organizowane przez nich więzienne nabożeństwa. Struktura ich była następująca. Naczelnik działu kulturalno-oświatowego KO był pracownikiem etatowym z wolnego najmu. Rangą równy był zastępcy komendanta obozu. Dobierał sobie sztab wychowawców. Regulamin przewidywał, że jeden wychowawca przypadać powinien na 250 podopiecznych, którzy koniecznie pochodzić musieli z warstw blisko spowinowaconych z proletariatem. A zatem inteligenci, czyli drobnomieszczaństwo, rzecz jasna, nie nadawali się, zresztą bardziej im było do twarzy z kilofem. Więc stanowiska wychowawców obsadzane były przez złodziei, karanych już dwu- i trzykrotnie, a na dodatek przez miejskich farmazonów, defraudantów i skazanych za przestępstwa obyczajowe. Taki na przykład schludny młodzian mający na koncie 5 latek za gwałt w okolicznościach łagodzących zwijał gazetkę w rulonik, udawał się do baraku 58 i wygłaszał dla nich pogadankę rola pracy w procesie reedukacji. Wychowawcy widzą z bocznej perspektywy tę rolę szczególnie dobrze, jako że sami zwolnieni są od udziału w procesie produkcyjnym. Z takich samych socjalnych pociotków składał się również aktyw działu KO. Tyle, że aktywiści nie byli zwolnieni z pracy produkcyjnej. Mogli najwyżej mieć nadzieję, że prędzej czy później uda im się wysiudać kogoś z wychowawców i zająć jego miejsce. Sprzyjało to wytworzeniu przyjaznej atmosfery w kręgach zbliżonych do KO. Wychowawca powinien był rano odprowadzić zeków do roboty, a następnie udać się do kuchni na kontrolę, to znaczy na dobrą wyżerkę. No i potem mógł wrócić do swojej kajutki i pospać jeszcze krzynkę. Pachanów nie powinien niepokoić ani zaczepiać, bowiem po pierwsze to niebezpieczne, po wtóre zaś nadejdzie w końcu chwila, gdy związki typu przestępczego przekształcą się w solidarność produkcyjną. I wówczas jeden z drugim, Pachan, poprowadzi brygady przodowników do szturmu. Chwilowo zaś oni również mogą odsypiać noce spędzone na grze w karty.